A gościem Poranka Wnet jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Widzę most Dębnicki. Gdybyśmy przejechali mostem Dębnickim na drugą stronę, to gdzieś wśród tych domów odnaleźlibyśmy pana profesora?
Pewnie nie, bo jest troszkę dalej od centrum i raczej mały.
Jakie informacje docierają do pana domu w ostatnim czasie? Która była najważniejsza?
No, właściwie to odcinam jako obywatel naszego kraju centymetry, czy raczej te symbole dzielące nas w postaci centymetrów od dnia wyborów. Czekam już z utęsknieniem na moment, kiedy będzie można siąść i dowiedzieć się, jaki werdykt wydali obywatele.
A jakie są przewidywania pana profesora?
Właściwie przyszła mi na myśl taka bardzo prosta refleksja. Kiedy się widzi wyniki rządów Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie gospodarczej, społecznej, to nawet nie tyle ocena tych rządów, ale ocena poprzednich wypada tak wyraziście, tak powiedziałbym szokująco wyraziście, że wciąż zastanawiam się nad tym, jak to możliwe, że blisko 30% według sondaży obywateli jest gotowych głosować na rządy tak fatalne, tak złe, jak te, które reprezentowała Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska, jeśli używać jej obecnej nazwy. Ten gigantyczny deficyt, te gigantyczne zmarnowane pieniądze gdzieś rozprowadzone wśród swoich. No naprawdę to mnie wciąż jakby zastanawia, ale jednocześnie widzę dość przygnębiającą odpowiedź. Skuteczność mediów, które pracowały od 30 lat nad sformatowaniem mózgów dużej części z nas i potrafiły to osiągnąć. 30 lat pracy, może jeszcze wsparte 44 laty wcześniej i już jakoś udało się stworzyć pewną grupę wyborców, do których dane rzeczywistości nie docierają.
Ale pan profesor bywa na Uniwersytecie Jagiellońskim i pewno wie, że wśród profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyby zrobić sondaż, gdyby zapytać się, na kogo głosują, być może ten wynik byłby korzystny dla Koalicji Europejskiej. Czyli wygląda na to, że to duża część profesorów ma ten mózg wyprany.
No niestety korporacje, w których w pewnym sensie dziedziczy się stanowiska. Niekoniecznie chodzi o dziedziczenie rodzinne, ale o to, że mistrz nadany w czasach, no powiedzmy, Józefa Stalina, kiedy usuwano Tatarkiewicza, czy powiedzmy Ingardena z poszczególnych uczelni, Tatarkiewicza w Warszawie, Ingardena w Krakowie, zastąpiony przez posłusznego wykonawcę partyjnych poleceń, taki mistrz, dobierając sobie uczniów, no, tworzy w jakiejś mierze oblicze dzisiejszego uniwersytetu. I nie chodzi o żadne nazwiska, chodzi o mechanizm bardzo głębokiego konformizmu. To jest, myślę, zmora wszelkich korporacji, a korporacji uniwersyteckiej w szczególności. Myślę, że to jest chyba najprostsza odpowiedź na pytanie retorycznie przez pana redaktora postawione, bo wiemy, że jest tak właśnie, jak pan redaktor powiedział. Zapewne większość profesury wyższych uczelni no będzie głosowała przeciwko obecnemu rządowi, czując się elitą, no może najlepszą reprezentantką tej elity, w sensie najbardziej taką wyrazistą. Jest pani Agnieszka Holland. Ona występuje w roli takiej arystokratki z takim poczuciem pewności miejsca, jakie należy się nie jej samej za osiągnięcia, niewątpliwe osiągnięcia reżyserskie, które ma, ale dla tej grupy, z której się wywodzi, że chyba Radziwiłłom się nie śniło o takim poczuciu pewności swojego miejsca w społecznej strukturze, do której chamy z nowej, że tak powiem, elity pukające do jeśli można tak powiedzieć, centrum życia kulturalnego czy politycznego w Polsce nigdy nie powinny zostać dopuszczone. Jeśli pytał pan redaktor o, pytałby pan redaktor nie tyle o najważniejszą, co najciekawszą wiadomość z ostatniego czasu, to wskazałbym jednoznacznie wywiad z panią Agnieszką Holland w Gazecie Wyborczej, gdzie pani Agnieszka Holland powiedziała, że trzeba odebrać mężczyznom, wszystkim mężczyznom, prawa wyborcze, co najmniej na 3-4 kadencje, żeby zrównoważyć tysiące lat ucisku kobiet. Myślę, że ten stalinowski sposób myślenia, który zaprezentowała pani Holland, naprawdę trzeba wziąć pod uwagę w czasie głosowania za 2 tygodnie, czy raczej za 13 dni, bo pani Holland jest wyrazicielką poglądów rdzenia tej grupy, która chce odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości.
A gdyby podzielić Polskę, tak jak chcą niektórzy politycy, na obóz wolności i obóz autorytarny, to do którego obozu uważa pan profesor, że należy?
Ja należę do tego obozu, który bardzo nie chciałby, żeby Polska była w jakikolwiek sposób dzielona i uważam pomysły dzielenia Polski, nadawania takich uprawnień samorządom wojewódzkim, by można było niejako wedle tych sympatii politycznych podzielić Polskę na poszczególne województwa, jedne bardziej pisowskie, drugie bardziej antypisowskie, uważam za chory, niebezpieczny i co najmniej bardzo nieprzemyślany. Może słowo chory wycofam, bo ono nie jest na miejscu, ale bardzo nieprzemyślany i bardzo szkodliwy dla Polski.
Trzej prezydenci napisali list, w którym powiedzieli, że te wybory są ważne, bo można zatrzymać tą ewolucję Polski w kierunku autorytarnej dyktatury. I właśnie mieli na myśli rządy Prawa i Sprawiedliwości.
No cóż, trzej prezydenci, wydaje mi się, że nie pierwszy raz dają wyraz swojej zgodności w jednym. Zgodności, która niejako potwierdza słuszność diagnozy postawionej przez prezesa Kaczyńskiego. Establishment III RP, który właśnie oni oraz inni podpisani pod tym listem, bo to przecież nie są tylko trzej prezydenci, ale takie tuzy polskiej humanistyki, jak właśnie pan profesor Sadurski, między innymi, oni wyrażają pogląd, że Polska powinna być ścisłą kontynuacją PRL-u, hierarchii stamtąd wyrosłych, powinna reprezentować taki pułap suwerenności, na jaki pozwalają silniejsi sąsiedzi, nie powinna stawiać sobie żadnych bardziej ambitnych celów, zarówno jeśli idzie o podniesienie poziomu życia własnych obywateli, ani też jeśli idzie o siłę własną na arenie międzynarodowej, niż to, na co pozwoli, dawniej pozwalała Moskwa, dawniej pozwalał jej namiestnik w Polsce, generał Jaruzelski, a dzisiaj pozwoli Bruksela, czy mówiąc bardziej konkretnie Berlin i Paryż. Myślę, że to jest starcie tego rodzaju myślenia i trzej prezydenci są bardzo wiernymi, można tak powiedzieć, wykonawcami, czy raczej symbolami tej postawy, z którą PiS próbuje walczyć. Narażając się, rzeczywiście, to prawda, częściowo można przyznać rację tezom zawartym w liście prezydentów. Tak, Polska w tej chwili walczy o swoje miejsce na arenie międzynarodowej, a ta walka nie podoba się tym, którzy chcieliby utrzymać Polskę tam, gdzie była, to znaczy na marginesie wszelkich decyzji w Unii Europejskiej, na marginesie wszelkiej polityki gospodarczej, która mogłaby pomóc wyjść Polsce z pułapki średniego wzrostu, z pułapki tego wzrostu, na który chce się zgodzić prezydent Macron, a żeby Polacy byli zawsze takim biednym, ubogim krewnym ze wschodu Europy, który nigdy nie może nawet marzyć o tym, żeby żyć na tym samym poziomie, co zasobne, stare, żyjące z tradycji kolonialnej, imperialnej kraje Europy Zachodniej.
I dlatego ta polityka wewnętrzna Polski ma ten wymiar zewnętrzny. Dlatego właściwie ci prezydenci, myślę akurat o prezydencie Macron, ale nie tylko o tym jednym polityku, trzymają kciuki za opozycję w Polsce, a media na Zachód wschód od naszych granic opisują Polskę jako ten kraj właśnie zarządzany w sposób autorytarny?
No cóż, myślę, że z kolei jeśli tak rozmawiamy o różnych symbolicznych postaciach, to rzeczywiście prezydent Emmanuel Macron potwierdził swoją rolę właśnie jako tego reprezentanta starych z kolei właśnie kolonialno-imperialnych elit Zachodu, które traktują na sposób półkolonialny albo kolonialny naszą część Europy. Jego zupełnie kuriozalna, rzeczywiście się uśmiecham, bo to no, zupełnie groteskowa wypowiedź mówiąca o tym, że Polska blokuje wszystko, dosłownie cytuję, Poloń bloktu, jakby od Polski zależała cała klimatyczna zagłada współczesnego świata, pokazuje nawet pewien element, powiedziałbym, histerii w tym zdenerwowaniu, że oto Polska ma swoje zdanie, że Polska chce harmonizować walkę o poprawę klimatu z potrzebą rozwoju swoich zdolności gospodarczych. Francja, opierając swoją potęgę o lata, a raczej o wieki zatruwania atmosfery przez swój imperialny przemysł, podobnie jak Anglia, Niemcy, dzisiaj chciałaby nie dopuścić krajów, które były pozbawione suwerenności, które nie mogły się rozwijać w wieku XIX czy przez dużą część wieku XX podporządkowane obcym systemom politycznym. Chciałaby nie dopuścić do tego, żeby one mogły doganiać właśnie to, ten stary imperialno-kolonialny rdzeń Europy Zachodniej. I myślę, że to jest jakiś obrazek tego, o co walczy, czy do czego dąży Prawo i Sprawiedliwość. Wyjść z tej pułapki, a raczej wyjść z tego ograniczonego bardzo ścisłymi ramami miejsca, w którym chcieliby zarządzać starzy władcy Europy. No na szczęście pretensje prezydenta Macrona, by sprawować funkcję takiego, można tak powiedzieć, nadzorcy całej Europy, są równie groteskowe jak jego wygląd.
A nie ma pan profesor obawy, że rola państwa w tej doktrynie czy myśli politycznej PiSu jest zbyt duża, że rzeczywiście może to w którymś momencie rzutować na jakieś ograniczenie takiej wolności jednostki?
Tak, to jest bardzo ważna kwestia, bardzo poważna, nie ma co jej zbywać krótkimi odpowiedziami. Ja wskażę taką alternatywę, jaka mi przychodzi na myśl i pewnie gdzieś w tej alternatywie trzeba szukać odpowiedzi na pana pytanie. Otóż z jednej strony, jeśli chcemy wyjść z pułapki średniego wzrostu gospodarczego, z tego ograniczonego na zawsze miejsca naszego w strukturze światowego handlu, w strukturze światowej gospodarki, to rola państwa musi być większa, musi być co najmniej taka, jaka jest w tej chwili, kiedy udało się częściowo renacjonalizować banki. Wcześniej nie posiadaliśmy przecież jako państwo żadnych banków poprzez działalność właśnie poprzednich władz, poprzednich prezydentów. Kiedy próbujemy, powinniśmy znacznie bardziej nawet chyba próbować tworzyć takie, można tak powiedzieć, najbardziej ciągnące w górę nasze możliwości eksportowe, specjalne gałęzie przemysłu najnowocześniejszego, to tutaj pomoc państwa jest zasadnicza. Bez tego się nie da zrobić. Polecam słuchaczom właściwie wszelkie opracowania polityczno-socjologiczno-gospodarcze, które mówią o tym, że tylko tak jak to zrobiła Korea, jedyny kraj, któremu udało się z peryferii wejść do tego bogatszego kręgu, można powtórzyć tę operację wyjścia z krajów średniego rozwoju do prawdziwej elity gospodarczej świata. A więc tu państwo jest potrzebne, ale jednocześnie jest niebezpieczeństwo, o którym pan redaktor powiedział, ażeby państwo potrzebne w gospodarce nie zastąpiło inicjatywy indywidualnej, prywatnej. Myślę, że to napięcie między etatyzmem a wolnością gospodarczą. Mniej boję się o wolność osobistą, bo nie widzę na nią żadnych zamachów ze strony obecnej władzy, ale mówię o wolności gospodarczej. To napięcie, które widzieliśmy w czasach II Rzeczpospolitej między etatyzmem sanacji a obroną wolności gospodarczej, między innymi przez narodową demokrację, trwa także w XXI wieku. I odpowiedź właściwie na pytanie, w którą stronę nieco bardziej, bo nie całkowicie, nie doktrynersko, w stronę absolutnego panowania wolnego rynku, ani też w stronę absolutnego panowania państwowego interwencjonizmu, ale gdzieś pomiędzy tymi biegunami musimy dokonywać wyboru według własnych preferencji, według własnego rozeznania, co jest lepsze dla Polski, co jest lepsze dla społeczeństwa.
Z kolei etatyzm tworzy pewien układ, który może być układem zamkniętym, czyli układem, w którym mierny, ale wierny jest ważniejszy niż ktoś, kto ma inicjatywę, ktoś, kto ma otwarty umysł, jest gotowy do tego, żeby stworzyć ten innowacyjny przemysł.
Dlatego ubolewam, że po raz kolejny postać pana Korwina-Mikke niweczy szansę zbudowania stałego miejsca na naszej scenie politycznej dla partii czy ugrupowania, które reprezentowałoby właśnie myślenie wolnorynkowe w sposób konsekwentny. No, nie tylko zresztą myślę o akurat tym liderze, który zawsze zadba o to, żeby nie przeszła jakby ta wolnorynkowa formacja progu 5% swoją ekstrawagancją w rozmaitych postaciach, ale także niestety kilku innych liderów tej formacji no rzeczywiście zachowuje się tak, jakby chciało zapobiec realnej szansie wejścia Konfederacji do Sejmu. Ubolewam nad tym, bo chciałbym, żeby solidna, dobra formacja wolnorynkowa była w Sejmie. Obawiam się, że i tym razem jej nie będzie.
Jutro zaczyna się nowy rok akademicki, tym razem już rok po reformie Gowina. Jaki będzie uniwersytet?
Odpowiem najkrócej jak potrafię. Oprócz tego centymetra, na którym zostało 13 dni do wyborów, mam też centymetr liczący 150 centymetrów, standardowo taki, prawda, do zwijania, który symbolizuje u mnie tygodnie do emerytury. Tak widzę przyszłość uniwersytetu. Marzę o emeryturze, zwłaszcza po reformie pana premiera Gowina.
Dlaczego?
Dlatego, że nie do zniesienia jest po prostu rozrost biurokratycznych absurdów, które tylko umocniła reforma premiera Gowina. Te punkty, te ciągle składane sprawozdania, dostosowane do ideologicznych trendów, jeśli idzie o humanistykę w każdym razie, dyktowanych przez najgorsze pod tym względem uniwersytety amerykańskie czy zachodnioeuropejskie, pogrążone w szaleństwach ideologicznych, gender i rozmaitych innych formach marksizmu. To nie jest przyszłość, w której bym się odnajdywał. Mam wrażenie, że uniwersytet wchodzi w fazę tak głębokiego kryzysu. To nie jest oczywiście tylko wina premiera Gowina, bo on się rzeczywiście dostosowuje do trendu dominującego najważniejszych, najbogatszych uniwersytetach świata zachodniego. Ta przyszłość uniwersytetu rysuje się tak daleko od tradycji uniwersytetu jako miejsca wymiany wolnej myśli. Tak bardzo za to zbliża się do ideału politycznej poprawności, który niszczy wszelką, można tak powiedzieć, swobodną dyskusję, że rzeczywiście coraz trudniej jest wyobrazić sobie możliwość, powiedziałbym, realizowania tego uniwersyteckiego ideału, który przyświecał mojej choćby uczelni w czasach Mikołaja Kopernika.
I królowej Jadwigi. Teraz patrzymy na Wawel i myślimy o tym Uniwersytecie Jagiellońskim, ale dlaczego tak się stało? Dlaczego pan premier Gowin zdecydował się na taką reformę?
ja przypisuję panu premierowi Gowinowi tylko najlepsze intencje, którymi, jak wiadomo, niestety jest również podobno wybrukowane piekło. Te dobre intencje w tym przypadku polegają chyba na tym, by Polska, a raczej polskie uczelnie awansowały w rankingach uniwersyteckich, byśmy mogli dumnie wypiąć pierś, że Uniwersytet Jagielloński w tej chwili najlepszy w tych rankingach, z miejsca chyba 338 mógł może awansować do trzeciej, a może nawet drugiej setki. Niestety, jeśli idzie o humanistykę, cena za to jest jedna. Radykalny wzrost politycznej poprawności, bo jeśli chcemy zdobywać więcej punktów, tych światowych punktów, no to musimy pisać właśnie o gender, musimy pisać o sprawach dotyczących świata w taki sposób, w jaki wypowiada się o nich 16-latka ze Szwecji, Greta Thunberg, na tym poziomie intelektualnym, bo to jest właśnie ten poziom, którego oczekuje dzisiejsza humanistyka zachodnia. I myślę, że no rzeczywiście być może awansujemy, wtedy będziemy czuli się bardziej dumni z poziomu naszych uniwersytetów niż jesteśmy w tej chwili, ale wydaje mi się, że tego rodzaju nadzieje raczej skrywają tylko kompleksy, których powinniśmy się wyzbyć, bo nie we wszystkim, naprawdę nie we wszystkim, w wielu rzeczach, ale nie we wszystkim powinniśmy naśladować to, co stało się ze współczesnym Zachodem.
Już miałem okazję, by zadawać panu profesorowi to pytanie, ale miał pan okazję, żeby w cztery oczy porozmawiać o tym wszystkim z wicepremierem Gowinem?
Tak, pan wicepremier Gowin, kiedy no jakoś tam publicznie protestowałem przeciwko tej reformie, razem oczywiście z wieloma innymi koleżankami i kolegami, przyjął mnie bardzo życzliwie i cierpliwie, ponad półtorej godziny słuchał moich argumentów, nawet deklarując rozmaite drobne korekty. No niestety drobne korekty niczego nie zmieniają. Istota reformy pozostaje taka, jaka jest. O ile być może koledzy z nauk ścisłych mogą się cieszyć z tej reformy, broń Boże, nie wypowiadam się tutaj w ich imieniu, o tyle z całym przekonaniem mogę dzisiaj powtórzyć to, co mówiłem kilka miesięcy temu w czasie spotkania, na które zaprosił mnie pan wicepremier Gowin, że uważam tę reformę za katastrofę dla polskiej humanistyki.
I symboliczne jest oświadczenie konferencji rektorów, który właściwie zakazuje krytyki ideologii gender, ideologii LGBT.
No cóż, podał pan redaktor ilustrację do tez, które przed chwilą wygłosiłem, więc czuję się zwolniony z obowiązku komentarza.
To w takim razie na zakończenie krótki komentarz do wczorajszego listu księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
No rzeczywiście ucieszyłem się bardzo, słysząc ten list w swoim parafialnym kościele w Przegorzałach, bo uświadomiłem sobie, jak wiele mogą biskupi, jeśli by chcieli tylko, tak jak chce nasz krakowski arcypasterz. Wystarczy chcieć mówić prawdę o tym, co grozi dzisiaj podstawą nie Kościoła, bo Kościół, wiadomo, ma gwarancję życia wiecznego. Bramy piekielnego nie przemogą, jak czytamy w Piśmie Świętym, ale to, że Kościół może tak wiele w obronie ludzkiej natury przed atakiem, który został podjęty na podstawę ludzkiej natury w ideologii LGBT i w rozmaitych innych formach, jeszcze raz to powtórzę, współczesnych ideologii inspirowanych marksizmem, a raczej jego kolejnymi dewiacjami. To właśnie, że Kościół może swoim energicznym non possumus hamować drogę temu szaleństwu, zostało przy pomocy tego listu przypomniane. Bardzo bym chciał, żeby inni biskupi nie tylko listami, ale intensywną pracą duszpasterską przypomnieli nam, tak jak właśnie ten list przypomina, w którym kierunku chciał prowadzić Kościół i w którym kierunku chciał prowadzić naszą ojczyznę święty Jan Paweł II.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet. Poranka Wnet nadawanego z Krakowa, z pod Wawelu. Raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale dumnie biało-czerwona flaga powiewa na wawelskim wzgórzu. Teraz posłuchamy Częstograja, Mikrokosmos.